to jest dźwięk, którego nie da się przeoczyć. Był taki mocny huk i zdążyłem tylko odwrócić się do Pawła, bo ja szedłem jako pierwszy i krzyknąć Paszka. Wcisnęło go pod śnieg i on tyle pamięta z tej lawiny, że po prostu spadł. I ja pamiętam każdą sekundę.
Sztuka zawracania. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Jesteśmy teraz w wieżowcu. Tutaj przed wyprawami ćwiczyłem. Po prostu chodząc po piętrach do góry i do dołu. To się zaczęło stąd, że jak jechałem na Mont Blanc, pierwszy raz w życiu na taką większą górę, miałem takiego przyjaciela, 60-paroletniego wtedy Jurka Truchanowicza, który powiedział mi, że dobra, może ze mną pojechać, ale jak pójdę na wieżowiec i 10 razy wejdę i zejdę z góry i na dół. Stwierdziłem, że okej, nie ma problemu, przecież idę to 10 razy. Poszedłem i po pierwszym razie już nie dałem rady. I okazało się, że jest to najlepszy trening przed górami, bo to jest dokładnie ten ruch, który potrzebujemy w górach i dokładnie to zmęczenie, które potrzebujemy w górach i wydolność płuc też ta sama. Czasami ludzie się dziwnie patrzą, że tak się biega w to i z powrotem, ale nawet zdarzało się tak, że po pewnym czasie tych samych ludzi spotykałem i już się witałem z nimi.
Ja już powoli czuję w nogach. Taki to właśnie pierwszy raz.
I to też uświadamia trochę, że w górach ta wysokość, mimo że się wydaje, że widać już miejsce na następny obóz, ale to jest jeszcze dzień drogi. Tak powyżej 4000 metrów potrzeba już aklimatyzacji. Każdy ma inny organizm. Ja też nie jestem biegaczem, że tam biegam po tych górach strasznie szybko, natomiast lubię dzielić sobie tę drogę na odcinki. Na przykład do tego kamienia bez zatrzymania idę. I co by się nie działo, muszę tam dotrzeć. Ustawiasz sobie takie bariery, które przekraczasz i następna, i następna, i następna. I tą metodą małych kroczków dochodzisz w końcu na miejsce.
To chodźmy, teraz schodzimy.
Ja zawsze lubiłem chodzić po górach, chociaż pierwszy raz w górach byłem, jak miałem 18 lat. Ale pierwszy szlak, który zrobiłem, to była Orla Perć, czyli z grubej rury. Nie wiedziałem, gdzie idę zupełnie. Poszedłem za znajomymi, takim stadnym instynktem, ale złapałem bakcyle od razu. I zdałem sobie sprawę wtedy z tego, że to wspinanie daje jedną niesamowitą możliwość chodzenia poza szlakami. Te nasze Tatry nie są za wielkie, więc w sezonie jest naprawdę tam tłoczno. A dzięki wspinaniu możesz się poruszać tam, gdzie jesteś sam i tylko ze sobą i z tymi górami. To jest coś niesamowitego. Miałem taką drogę. Pierwszy mój szczyt, taki większy, to był Elbrus i to był szczyt, którego nie zdobyłem. I traumatyczne doświadczenie, jak przyjaciel zginął tam na tym szczycie. Pojechaliśmy we trójkę, wróciliśmy we dwójkę. Było tak, że szliśmy, było wszystko skute lodem, my nie byliśmy na to przygotowani. Tam powinien być teoretycznie śnieg, po którym się idzie bezpieczniej. Natomiast ja zjechałem po tym lodzie trochę metrów, niedużo, ale wystarczająco, że się przestraszyłem i namawiałem chłopaków, żeby schodzić. Paweł dołączył do mnie, zszedł na dół, a Łukasz nie chciał, ponieważ to były jego urodziny. On zawsze marzył, żeby w urodziny wejść na szczyt. No i do wieczora nie otrzymaliśmy żadnego znaku od niego. Potem się okazało, że ludzie, którzy schodzili, mówili, że był jakiś wypadek. Okazało się właśnie, że był to Łukasz. Też nie doszedł na szczyt, wracając, pośliznął się i w skały uderzył i na miejscu zginął. Przez parę następnych dni prawie z Pawłem się nie odzywaliśmy. Trzeba było jakoś wrócić, trzeba było przetransportować ciało. My trafiliśmy akurat na to, że to było tuż przed majem. 1, 2, 9 maja w Rosji jest czasem, kiedy nikt nie pracuje, więc znaleźliśmy się w tej machinerii biurokratycznej. Tam nic się teoretycznie nie dało załatwić, bo żeby to zrobić, to trzeba było jakieś zgody od sanepidów. Natomiast trafiliśmy do zakładu pogrzebowego, gdzie pan taki stereotypowy dyrektor radzieckiej firmy. Takie wielkie dębowe biurko. Na stole szachy miał rozłożone. Wielki telefon z wieloma przyciskami. I on taki był surowy. Natomiast zdecydował się nam pomóc. Jak pojechaliśmy załatwiać jakieś sprawy i się nie dało, zadzwoniliśmy do niego. On wciskał ten swój przycisk i podnosił słuchawkę. Krzyczał tam coś po rosyjsku i mówił: jedźcie, już się da. Do Moskwy przyjechała firma z Polski, która to trumnę już przejęła i samochodem przetransportowała. Natomiast my wróciliśmy spokojnie już do Polski. Udaliśmy się z Pawłem od razu do rodziny. Opowiedzieliśmy, jak to było. Na pewno było to ciężkie doświadczenie. Chyba jakoś sobie to zracjonalizowałem. Nie miałem czegoś takiego, żeby się przerazić i po prostu już nigdy tego nie robić. Tak samo jak miałem wypadek samochodowy i od razu wsiadłem w samochód po to, żeby przełamać tę traumę. chyba całe moje życie tak wygląda, żeby przeciwdziałać raczej niż się tam gdzieś zamykać. Natomiast już po latach uświadomiłem sobie, że to doświadczenie tylko mi pokazało od mojej już prywatnej strony, że podjąłem wtedy dobrą decyzję, że nic za wszelką cenę. I po tym Mont Blancu trochę pochodziłem po Alpach. Na Matterhornie byłem 2 razy, to taka góra też moich marzeń, bo to piękna góra, klasyczna bardzo. Jeśli ktoś lubi takie czekoladki Toblerone, to one są właśnie w kształcie Matterhornu. Przed wyprawą na Nangę pojechaliśmy też na Kaukaz, na Kazbek, tak żeby zahaczyć 5000 metrów, jeszcze taką małą aklimatyzację przed tą Nangą. Też na Grossglocknerze byłem w Austrii. Sporo wspinałem się też w Tatrach. Tatry są fajne, bo Tatry są takimi górami, których pogoda jest nie najlepsza. Warunki często nie są najlepsze, więc przed takimi wyprawami większymi, zimowymi szczególnie, dobrze się to przygotowuje dalej. Całe moje życie wygląda jak ta wyprawa. Projekt Nanga Dream stworzył Tomasz Mackiewicz z Markiem Klonowskim. To szalony pomysł zdobycia Nanga Parbat niezdobytego zimą 8-tysięcznika we 2 niedoświadczonych wspinaczy. Marek z Tomkiem organizowali tą swoją Nanga Dream i robili to już 3 razy z rzędu. I przy 3 razie Tomkowi udało się wejść na dosyć dużą wysokość, chyba 7200 metrów, czy 7600 nawet. To była wysokość, której nikt od 20 lat nie osiągnął na tej górze. I nagle w świecie wspinaczkowym zrobiło się głośno, że takich 2 szaleńców osiągnęło coś. Wrócili i stwierdzili, że potrzeba trochę więcej chłopa, żeby ponosić te liny i to wszystko. I Marek znał się z Pawłem z wcześniejszych wypraw do Kirgistanu. A Paweł zaproponował mi. I kiedyś przyszedł do mnie, tak opowiadam, o to, a to jedziesz z nami? Ja mówię, no dobra, dobra, to jadę. I tak pojechałem na wyprawę na Nanga Parbat. Ja wziąłem wszystkie pieniądze, które zarobiłem, które miałem. Okazało się, że trzeba kupę sprzętu, kupę ciuchów nazbierać. Tomek z Markiem zorganizowali taką zbiórkę na portalu Polak Potrafi i nazbierało się około 50 tysięcy złotych. Każdy z nas się zrzucił pewnie po 15 tysięcy, no plus zakup wyposażenia to kolejne duże 1000. Kombinezon puchowy to tam 3000. Buty tak samo. Trzeba mieć ich więcej. No ja co mogłem, to popożyczałem. Te rzeczy, które zakupiłem dzień przed wyjazdem na naszą wyprawę, okazało się, że nie dotarła. Były tam wszystkie moje ważne górskie rzeczy. Udało się zorganizować to tak, że to odebrałem jeszcze w ostatniej chwili z pociągu. Co prawda nie wszystko było w tym rozmiarze, co trzeba. Natomiast udało się tuż przed wyjazdem. To była taka dobra szkoła życia. Cały czas kłody pod nogi, ale okazywało się, że jest zawsze droga, żeby jakoś to ominąć, żeby się udało. Podczas tej pierwszej wyprawy Tomek przyszedł do bazy z jednym namiocikiem, z jednym plecakiem i z jednym szerpą, a w tej bazie był również Simone Moro, jeden z lepszych himalajstów na świecie. To Tomek mówił, że ten wzrok Simone był bezcenny, kiedy zobaczył w jaki sposób, no Simone oczywiście wyposażony w najlepsze wszystkie rzeczy, jakie są możliwe. To jest wspaniały himalajista, super człowiek, ale też bardzo dobrze doposażony, ma wielu sponsorów, więc z tym te jego wyprawy wyglądają naprawdę super profesjonalnie. Simone był też z nami na wyprawie. Po miesiącu naszej działalności Simone dotarł też do bazy, więc nasza baza to było tak, że zajęliśmy taki pasterski domek z kamyczków zrobiony i tam sobie gotowaliśmy na ogniu, ogrzewaliśmy to też ogniem, mieliśmy panele słoneczne, bo Marek Klonowski jest bardzo dobrym w tym temacie fotowoltaiki. Mieliśmy światło w bazie, mieliśmy tym ładować. Natomiast Simone przyjechał ze sztabem szerpów, miał ogromny ocieplany namiot na gaz. Było cieplutko, komfortowo jak w domu, prysznic, stałe łącze internetowe, wtedy to tam kosztowało około 1000 euro miesięcznie. Jeszcze taka fajna historia jest, która pokaże, jak ta wyprawa działała, bo był z nim Emilio, był takim reporterem, który miał dokumentować tę wyprawę Simone. Przywiózł Maca, na którym miał pisać to wszystko, ale ten Mac mu nie działa. Okazało się, że w trakcie karawany gdzieś został uszkodzony i proszę sobie wyobrazić, że w 24 godziny został dostarczony nowy do namiotu. Tak to działa, jeśli ma się dobre nazwisko. Natomiast nasza wyprawa była biedna, my nie mieliśmy jakichś wypasionych rzeczy, natomiast nie na tym nam zależało, nam było dobrze razem, dobrze było nam z tymi pasterzami i z tymi wszystkimi niedogodnościami. Pamiętam takie 3 etapy podczas tej wyprawy. Pierwszy, kiedy dotarliśmy już do bazy i wszystko się zrobiło takie ciekawe, ta Nanga stała się prawdziwa, byliśmy pod nią. Po tygodniu zachwytu był tydzień brakowania tego kontaktu ze znajomymi, tego telefonu, że można zadzwonić do kogoś, tego, że jak chcesz wodę, to niestety nie ma jej tak łatwo, musisz sobie ją poprzynosić cały dzień, żeby było ciepło, żeby coś zjeść, takie zwykłe rzeczy po prostu. Zaczęło ich brakować, ale po kolejnym tygodniu okazało się, że te wszystkie zwykłe rzeczy stają się właściwie celem. Przynoszenie wody stało się czymś metafizycznym. to nam budowało charakter. I to jest, co Paweł Dunaj zawsze jest takim dobrym duchem wyprawy, ponieważ on nie lubi się nudzić. Ma takie swoje powiedzenie, że praca buduje aklimatyzację. I na przykład to, że nie mieliśmy tych wszystkich rzeczy, spowodowało też fajną kreatywność. Paszka wymyślił, że zrobimy saunę. W związku z tym cały dzień nosiliśmy kamienie, piec, starą kozę znaleźliśmy, obłożyliśmy ją kamieniami, potem drugi dzień nosiliśmy drewno, trzeci dzień nosiliśmy wodę, obłożyliśmy to wszystko plandeką i potem Simone sam przychodził do nas specjalnie jeszcze na tą saunę. To dawało dużo większą frajdę, niż gdybyśmy to wszystko mieli gotowe. Oczywiście przyjemnie było, jeśli Simone pozwalał nam korzystać z internetu i kontaktu z rodziną i znajomymi. Szczególnie, że pojechaliśmy tam na wyprawę, która nie wiadomo ile miała trwać. Ja zakładałem, że tak może 1,5-2 miesiące, a w sumie wyszło 4. To było miłe, że mieliśmy jak się skontaktować ze światem. Doświadczyliśmy też bliskości z tymi ludźmi, którzy tam z nami byli. Jak wracaliśmy, większość rzeczy, które mieliśmy, między innymi nasze kurtki puchowe, ale też nasze panele słoneczne, oddaliśmy naszym przyjaciołom, Pakistańczykom. I od tej pory oni mają światło w domu. I ja od tej pory już nigdy nie zapalam światła w ten sam sposób. To jest coś, co zostało ze mną naprawdę na długo. No, zdarzają się wypadki, oczywiście niesie to jakieś ryzyko. Ja miałem też taki finał, że spadłem z lawiną, która za 800 metrów zgarnęła nas z kolegą Pawłem. Paweł chyba nawet trochę więcej. Wcisnęło go pod śnieg i on tyle pamięta z tej lawiny, że po prostu spadł i dopiero jak ja do niego doszedłem, to pamięta resztę. Natomiast ja pamiętam każdą sekundę. Był taki mocny huk i zdążyłem tylko odwrócić się do Pawła, bo ja szedłem jako pierwszy i krzyknąć Paszka i to jest ten krótki okres, w którym już zaczęliśmy spadać. Kuluar, czyli takie zbocze, którym się poruszamy, spadło razem z nami całe. Czyli oderwało się gdzieś na górze i my razem z tym wszystkim polecieliśmy, powiedzmy, taką ogromną deską surfingową. Jakiś instynkt mi zadziałał, ja miałem czekan w ręku i tym czekanem zacząłem hamować. Pamiętam też moment, w którym mówiłem sobie, podnieś raki w górę. To też z książek, z filmów, z jakichś doświadczeń, sam nie wiem skąd dokładnie, wbiło mi się do głowy, że jak raki są na dole, to takim rakiem można się zaczepić i od razu koziołkujesz i tracisz kontrolę. Natomiast było coś, co w tej całej sytuacji było złym i dobrym, ponieważ wybiło nas w górę. Połamaliśmy się, ale za to byliśmy nad śniegiem. No i jak się zatrzymałem, na początku nie mogłem oddychać, myślałem, że coś mi się stało. Natomiast to była adrenalina. Kiedy się uspokoiłem po tych paru sekundach, patrzę, dobra, żyję, noga jest, tu widzę, że z nosa krew leci, ale no to nic strasznego. Czy jest Paweł, ale patrzysz, na dole jest, że się rusza. Wyjąłem radio, skontaktowałem się z chłopakami, którzy byli w bazie i też szczęście w nieszczęściu, że spadliśmy tak dużo, ponieważ oni dzięki temu mieli do nas bliżej. Podchodziliśmy z Pawłem do obozu pierwszego na wysokości około 5000 metrów, a spadliśmy do prawie 4, a baza jest na 3,5. To sprawiło, że po jakichś 5 godzinach oni mogli do nas dotrzeć, a nie po 5 dniach. No i potem już ekipa, którą zorganizował Tomek Mackiewicz, Jacek Teller, którzy tam byli w bazie z nami na dole, łącznie z całą ludnością, pasterzy. My mieliśmy z nimi bardzo dobry kontakt, my spędziliśmy tam 4 miesiące w sumie na tej wyprawie. Te relacje zaowocowały tym, że wszyscy jak jeden wyruszyli, żeby nam pomóc. Niektórzy nie dali rady dojść tam wysoko, nie mieli jak. No to jeden zrobił herbatę, drugi połowie gdzieś tam jakieś ognisko rozpalił, żeby wracając nas troszkę rozgrzać. Taka maszyna zadziałała. Po całej nocy sprowadzili nas do bazy. Potem po 5-6 dniach trafiliśmy do szpitala. Tak naprawdę ta droga w dół była chyba gorsza niż ta lawina, bo nie mogliśmy doczekać się na helikopter, ponieważ nie było dobrej pogody, więc musieli nas znosić przez lodowiec. Wielokrotnie wylądowaliśmy w śniegu, spadając z noszy w strumyku. Miałem złamane 6 żeber, 5 kręgów i mostek i nos trochę. Ale tak się okazało oczywiście po paru tygodniach tak naprawdę. W pierwszym szpitalu, do którego trafiliśmy, leżaliśmy chyba z 10 dni. Ze 2 tygodnie w następnym szpitalu w Islamabadzie, już w takim dobrym szpitalu, twierdzili, że jestem zdrowy, po czym jak zrobili mi tomografię komputerową, okazało się, że mam tyle złamań. A w międzyczasie robili mi różnego rodzaju masaże na kręgosłup połamany. Bardzo wesoła przygoda z tego punktu widzenia, jak jesteśmy teraz. Wtedy nie była aż tak wesoła. Brzmi strasznie groźnie, ale wróciliśmy jakby do formy oba. I oczywiście z tego punktu widzenia patrząc jest to niebezpieczne. Natomiast ja wiem w tym momencie, że to był ewidentnie nasz błąd. Natomiast wielu osobom wydaje się tak, szczególnie z punktu widzenia kanapy, kiedy oglądamy jakieś himalajskie wyczyny, że ci wspinacze cały czas walczą o życie. Zupełnie tak to nie wygląda. Chciałbym odczarować po prostu to. Oczywiście są momenty, które są trudne, gdzie jest nam zimno, kiedy dostajemy po prostu w kość. Natomiast w każdym z tych momentów wspinacze myślą o tym, jak zrobić, żeby było bezpiecznie. To jest odwrócenie tej roli właśnie. To nie jest tak, że my balansujemy na jakiejś krawędzi i cały czas walczymy o życie. Raczej wręcz odwrotnie. Cały czas zastanawiamy się, czy te warunki są dobre, żeby w nich wyjść. Czy ten sprzęt, który mamy, zawsze dbamy o to, żeby był odpowiedni, żeby był przygotowany, żeby był sprawdzony. I staramy się robić tak, żeby przekraczać te nasze wewnętrzne granice, ale nie granice zdrowego rozsądku. Często jest tak z wypadkami, szczególnie w tych dużych górach, problem polega na tym, że nikt nie może nam pomóc, że jesteśmy skazani na siebie i swojego partnera najbliższego. Natomiast to też buduje niesamowitą więź, niesamowitą odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności. A jest to dla mnie też ważne, że ta odpowiedzialność jest w tych czasach dosyć rozproszona. Oddajemy tę odpowiedzialność w różne miejsca i tak naprawdę sami nie czujemy dużo tej odpowiedzialności, a góry naprawdę tego uczą. To jest super szkoła życia po prostu. Himalaje przypadły na rok 13-14. W 15 roku w styczniu polecieliśmy do Brazylii z moją Anią i postanowiliśmy, że będziemy razem. Na październik ustaliliśmy datę ślubu. Naturalną koleją rzeczy zabrało się mniej czasu trochę. Potem rok później pojawił się Mikołaj, nasz syn, więc jeszcze mniej czasu. I takie wyprawy, gdzie ja na taką nagę na 4 miesiące wyjechałem, no stały w sprzeczności z jakimiś moimi wartościami. No nie zostawię małego dziecka z żoną na 4 miesiące. Stwierdziłem, że to nie jest najważniejsze w danym okresie mojego życia. Dla mnie te góry nie są ucieczką przede wszystkim, więc ja bym raczej wolał rozwiązać tutaj problemy, gdyby one się pojawiły i wtedy z radością pojechać, niż uciekać. Natomiast potem miałem też taką propozycję, żeby pojechać na K2 zimą i też zrezygnowałem z tego. Z czegoś, co tak naprawdę było moim wielkim marzeniem od dzieciństwa. Ale to była moja świadoma decyzja, żeby nie zostawiać rodziny tutaj samej. Te K2 nigdzie nie ucieknie. Ono zawsze tam stoi i będzie zawsze stało. To jest taka pasja, takie zajęcie, które pozwala z wiekiem nabierać doświadczenia i być mocniejszym, a nie słabszym. To jest dziwne, bo sportowcy często mają jakiś okres 30 lat, czy tam 30 kilku lat, to już jest sportowiec emeryt. Natomiast w himalaizmie jest odwrotnie właśnie. Czy masz więcej lat, czego przykładem jest Krzysiek Wielicki, Simone Moro, którzy robią wspaniałe rzeczy. Z wiekiem lat wcale nie słabną, tylko wręcz odwrotnie. Dużo większą rolę niż siła fizyczna odgrywa tutaj doświadczenie i umiejętność przewidywania różnych rzeczy. To po prostu trzeba wychodzić. Parę takich przygód, które dadzą ci w kość, one tak naprawdę uczą cię na przyszłość najlepiej. Już drugi raz tego samego nie zrobisz.
Białystok z lotu ptaka.
Wychodzimy na góry. I od razu nam się rozszerza horyzont. Kiedy nagle zmieniasz perspektywę, okazuje się, że tyle jeszcze nie widziałeś. Z boku ludziom się wydaje, że podziwiamy te widoki. A często jest odwrotnie zupełnie, że skupiamy się na tym, co mamy zrobić na wspinaniu, a nie mamy czasu na widoki. W górach moment, kiedy wyszliśmy na grań, na około 6000 metrów, wydobyło nam się widok na 360 stopni dookoła, na same góry. Było tak niesamowite wrażenie. Stoi tam ta biedna nanga, wszyscy na nią jeżdżą, a dookoła jest tyle szczytów, które można jeszcze zdobywać. To wrażenie zostało do mnie do tej pory, żeby jednak może czasami zwrócić głowę w inną stronę zupełnie niż taki główny cel na pierwszy rzut oka.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej Sztuka zawracania. Opowiadał białostoczanin Michał Obrycki.